Naszym gościem jest minister Mikołaj Pawlak, rzecznik praw dziecka. Witamy serdecznie, panie ministrze, na naszej antenie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie ministrze, ostatnio tak wstrząsnęła opinią publiczną kara za złagodzenie kary za gwałt i śmiertelne pobicie trzylatka. Wielu mówi zero tolerancji dla zwyrodnialców. Pytanie, jaką karę należałoby zastosować, czy można większą zbrodnię popełnić? Jak pan to ocenia?
No od kilku dni faktycznie jesteśmy zbulwersowani wszyscy, i prawnicy, i politycy, i społeczeństwo w ogólności tym wyrokiem z Łodzi. I padają pytania bardzo precyzyjne, szczegółowe do niektórych spraw. Natomiast w tym przypadku trzeba zwrócić uwagę na to, co powiedział sąd, na te ustne motywy, że można sobie wyobrazić bardziej brutalne zabójstwo. I pan minister Zbigniew Ziobro opisywał któregoś dnia, czytał z wyroku opis tych medycznych, prawniczych uszkodzeń ciała dziecka. A ja to podsumowałem krótko i też to powtórzę, żeby słuchacze mieli obraz zbrodni, jaka była popełniona. Najpierw brutalnie zgwałcono dziecko, rozrywając mu narządy wewnętrzne, a potem zmiażdżono mu głowę. I pytanie, czy w Polsce jaka jest polityka karania? Otóż w Polsce polityka karania jest taka, że wyroki dożywocia za zabójstwo dostaje maksimum 4% sprawców. Jaka jest średnia w Grecji? 40%. W Niemczech 20%. A średnia unijna? 12%. Podobne statystyki są co do rozbojów, narkotykowych przestępstw. Po prostu u nas polityka jest łagodna. Bardzo łagodna. Jeżeli to przyjmiemy do wiadomości, że sądy w Polsce mają łagodną politykę karania, to nawet nasze polityczne krzyki, społeczny głos, że za zbrodnie na dzieciach, szczególnie seksualne, pedofilskie, bo tutaj od kilkunastu miesięcy mówimy o zbrodniach pedofilii na dzieciach, a tu się okazuje, że co byśmy nie mówili, jakich komisji byśmy nie powołali, to wszystko nie ma znaczenia. Bo koniec końców zwyrodnialec za czyn na trzyletnim dziecku może za 7 lat wyjść na wolność. Więc tu jest ten błąd i to, co od kilku dni powtarzam również, że wyrok karny, kiedy już mamy stwierdzoną tą ludzką winę, tą karną winę, kiedy mamy wszystko ustalone, to wyrok sądu w Polsce, tak jak w każdym innym kraju, powinien uspokajać społeczeństwo. Że ten bandyta, zwyrodnialec, skądkolwiek by nie pochodził, że uwolnimy, że społeczeństwo będzie uwolnione od niego, będzie bezpieczne od niego na długie lata, a nie zbulwersowane tak jak tym wyrokiem. I w całokształcie tej sprawy, tak jak mówiłem kilka dni temu, też wniosę kasację, pokazuje błąd systemu chociażby od strony uprawnień Rzecznika Praw Dziecka. Proszę też pana prezydenta, w przyszłym tygodniu będzie gotowy projekt, aby uzupełnił moje kompetencje. Bo jak wiecie państwo, bardzo aktywnie działam w sprawach rodzinnych, rozwodowych, tam gdzie dzieci są krzywdzone w sprawach administracyjnych, tam wszędzie działam i mogę działać. A w sprawie karnej nagle okazuje się, tak w takiej bulwersującej, że w sprawie karnej Rzecznik Praw Dziecka, ten, który powinien być obrońcą, realnym obrońcą praw dzieci, może przystąpić do sprawy, jak już jest w cudzysłowie pozamiatane.
Jak może pan wnieść dopiero kasację. Tak.
Dopiero kasację. Nie ma realnego obrońcy praw dziecka, godności dziecka, jego dobrego imienia w czasie całego procesu. Bo prokuratorzy oczywiście skupiają się na tym, żeby wykazać winę sprawcy. Ale w tym przypadku zabrakło chyba w tych stwierdzeniach sądu, już pomijam całą tą prawniczą otoczkę, ale zabrakło po prostu wrażliwości. Sąd, wypowiadając takie zdanie, które od kilku dni jest powtarzane w mediach, nie wziął pod uwagę wrażliwości społecznej. No czegoś zwykłego. Ja przypuszczam, że w uzasadnieniu pisemnym tych słów nie będzie. One padły ustnie jako pewien wyraz emocji sądu i tego, co miał w tym momencie w głowie. Dlatego propozycja zmiany przepisów po to, żeby być realnym obrońcą praw dzieci, będzie w najbliższych dniach panu prezydentowi przedstawiona. A ta sprawa pokazuje, bo przecież nie dalej jak przedwczoraj była kolejna zbrodnia na dziecku kilkutygodniowym. Nie wiemy, jak się skończy za 3 lata. Tak jak nie wiedzieliśmy 3 lata temu, jak się skończy ta sprawa. Okazało się, że się kończy bulwersująco. 3 dni temu była sprawa w Gdańsku. Kilka dni temu urodziło się dziecko gdy matka miała kilka promili alkoholu we krwi. Czy tutaj też będzie takie łagodne karanie? Ma być też prewencja, zrozumienie przez społeczeństwo, przez ludzi, przez tych, którzy być może jeszcze nie mają tego wpojonego, że za tego typu czyny będzie surowa kara. A wrócę jeszcze do tych statystyk, o których mówiłem na początku. Często mówi się, że właśnie ta zachodnia demokracja ma takie poszanowanie praworządności, że tam jest trochę inna kultura. Może i tak, ale widocznie ta kultura jest oparta na bardzo surowym karaniu za naruszenie tej demokracji, tego poczucia sprawiedliwości, poczucia godności człowieka, bo tam po prostu trafia się na długie lata do więzienia. Mam wytyczne, które są stosowane w Niemczech, zresztą ostatnio Polska dostała do wykonania karę dożywotniego pozbawienia wolności dla sprawcy gwałtu na dziecku i tam są po prostu takie wytyczne. Gwałt na dziecku sam w sobie predestynuje tego sprawcę do tego, żeby odpowiadał jak za zabójstwo i po prostu ma dostać karę dożywotniego pozbawienia wolności. Tak powinno być. Jeżeli przepisy są niedoskonałe, bo dają zbyt dużą gamę kar w tego typu przypadkach, to być może trzeba będzie je zmienić. I myślę, że ta inicjatywa i właśnie ta bulwersacja społeczeństwa tą sprawą spowoduje, że czym prędzej to zmienimy, bo całokształt działań wielu, wielu sprawców dotykających seksualności dziecka i tego jej, ich wrażliwości dzieci, szczególnie seksualnej, tej intymnej, niestety ma coraz większe nasilenie i zaczyna się już od szkół podstawowych.
A tutaj sprawca jeszcze wykorzystał zaufanie, które dziecko miało względem niego.
Ależ oczywiście i przecież nikt tutaj nie mówi, z jakiej grupy społecznej był, z jakiej grupy zawodowej. Jedyne, co można powiedzieć, to to, że właśnie zdobywał zaufanie. Odrębną sprawą jest to, że większość tych trudnych spraw zbrodniczych, o których mówi się często w mediach, dotyczy sytuacji, gdy jest rozbita rodzina albo nie było małżeństwa, są różnego rodzaju związki konkubenckie. W tych sprawach dochodzi do tego typu zbrodni. Tak niestety jest. O tym się nie mówi, ale tak jest i myślę, że należy o tym zacząć mówić, że zdobywanie zaufania przez osoby, które nie mają tej więzi rodzinnej z dzieckiem, powoduje to, że później dzieci są bardziej podatne na przestępstwa, a sprawcy są rozzuchwaleni. Tak dalej nie może być.
Czyli zrozumienie jest, bo nawet gdzieś chyba czytałem taką wypowiedź pana premiera, mówi, że państwo wskutek takich wyroków przestaje być państwem prawa, a staje się oazą dla przestępców. To tylko jeden z wyroków, po którym można dojść do wniosku, że droga prawna nie jest zawsze drogą prawną i coś w tej kwestii też należy zrobić.
Tak, także tutaj zwracam uwagę na z jednej strony na ten aspekt prawniczy i uzupełnienia kompetencji rzecznika, żeby można było realnie bronić, ale z drugiej strony patrzymy, to jest perspektywa końca sprawy, jednej brutalnej, a mamy kilka kolejnych w toku. Natomiast trzeba patrzeć na obraz seksualności i wiedzy, informacji tego, jak dzieci są wychowywane przez pryzmat początku ich edukacji, bo tutaj wchodzimy w temat, który też w tym tygodniu był gorący i w ubiegłym. Temat dopuszczania edukacji seksualnej tylnymi drzwiami do szkół, do programu edukacji, do czegoś, co nie powinno mieć miejsca w szkole, a dzieje się na przykład za pośrednictwem dziwnych programów dopuszczanych przez samorządy, które rzekomo nie mają pieniędzy na edukację, bo tak te samorządy, chociażby gdański, poznański, łódzki i kilka innych, bardzo głośno krzyczą, że nie mają na edukację, a z drugiej strony wykładają ciężkie setki tysięcy, a nawet miliony złotych na programy, które są sprzeczne z polskim prawem.
No bo też jak podnosi się larum czy raban, bo dorosłe osoby ulegają molestacji, prawda, na różnych etapach i w różny sposób, na przykład przełożony na podwładnym, no to jest jakoś zrozumienie. A to, że molestuje się dzieci, bo to jest prawo, one są nieprzygotowane do czegoś takiego i teraz ktoś to skrzętnie wykorzystuje, a jeszcze za tym stoją pieniądze samorządu, czyli pieniądze obywateli i na to sobie pozwala, prawda, czy prezydent, czy jakiś wójt, czy jakaś rada i rodzice są bezsilnym, dowiadują się, gdy już po takiej akcji ich dziecko jest.
Tak, tak. Tutaj bardzo ważna jest wiedza rodziców, aktywność rodziców w tego typu sytuacjach. Weźmy za przykład ostatnie wydarzenia i informacje z Gdańska, gdzie tak zwany program Zdrowe Love dostał dofinansowanie i ma być kolportowany w szkołach. Konia z rzędem temu, kto znajdzie w której szkole, o której godzinie będą te zajęcia. To jest wszystko ukryte, proszę ojca, szanowni słuchacze. To jest wszystko ukryte, ciężko to znaleźć. Ale istotne jest, co się pojawia w tym programie. Bo z jednej strony w zeszłym roku po całej awanturze z Warszawą i tym, że prezydent Trzaskowski z prezydentem Rabiejem chcieli tego typu programy wprowadzać i później rakiem się jakoś wycofywali, że to jednak nie te standardy WHO, że to nie tak, to się okazuje, że w Gdańsku wprost z tych standardów WHO, które mówią o tym, że 4-6-latkowi będą przekazywane informacje o doświadczaniu radości i przyjemności seksu, 9-latkom będą różne metody antykoncepcji, wprowadzanie akceptowalnych współżyć za zgodą obu stron przedstawiane, to jest aberracja jakaś. To jest niezgodne z polskim prawem, bo polskie prawo karne stanowi o tym, że wszelkie czynności seksualne, informacje i przekaz o tym dotyczący dzieci poniżej 15 roku życia podlega karze, bo to są po prostu czyny pedofilskie. A tu się okazuje, że mamy taki program czarno na białym, który korzysta z tych standardów, które w cudzysłowie trzeba mówić standardy. To nie są żadne standardy WHO, szanowni państwo, drogi ojcze, ponieważ gdy się wczytać i gdy doczytać do końca, to tam są gwiazdki. To były pewne opisy zdarzeń, które notabene jeden z autorów, nie będę przytaczał nazwiska, żeby nie promować, ale na podstawie doświadczeń pedofilii skazanych opisywał, więc to nie są żadne standardy, tylko to są po prostu machlojki i różnego rodzaju próby wpływu na dzieci po to, żeby tak jak na Zachodzie rozbić tradycyjną formę wychowania, rozumienia rodziny i tego, jak ma być budowane społeczeństwo. Na to się zgodzić nie można, dlatego w ramach apelu i takiej pomocy rodzicom, bo często się pytają ludzie, jak rzecznik może pomóc. Ano rzecznik może pomóc w ten sposób, że w zeszłym tygodniu na mojej stronie pojawiły się propozycje, wzory oświadczeń rodziców co do zajęć pozaszkolnych, co do wycieczek, co do informacji o danych osobowych, bo przecież często rodzice w szkołach tego typu oświadczenia muszą podpisywać. Ale też w przypadku tych zajęć tak zwanej edukacji seksualnej oświadczenie, zaproponowałem treść oświadczenia dla rodziców, którzy się nie zgadzają na tego typu zajęcia i to oświadczenie ma być respektowane. Jeżeli ktoś takiego oświadczenia nie będzie respektował, będzie podlegał odpowiedzialności i takie sytuacje trzeba zgłaszać do mnie, do rzecznika, do każdego kuratora, do dyrektora szkoły. Nawet dyrektorzy mają obowiązek to respektować. A ja się nawet zastanawiam, czy w najbliższych dniach albo tygodniach po prostu nie zrobię jakiejś wizyty gospodarskiej na takich zajęciach i zobaczymy, co tam jest przedstawiane dzieciom. Zobaczymy, jaki będzie popłoch. Tego typu zdarzenia, zachowania, działalność samorządów jest bezprawna. Samorządy mają zapewnić finansowanie dla wynagrodzeń nauczycieli, dla tego, żeby były budynki szkolne sprawnie działające, żeby nie zabrakło prądu i artykułów higienicznych. Od tego jest samorząd. Samorząd nie ma prawa zajmować się systemem edukacji od strony merytorycznej.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan minister Mikołaj Pawlak, rzecznik praw dziecka.